W Kortowskiej Audycji Literackiej czas na rozmowę o ciekawych pozycjach książkowych, tak jak zapowiadałam, bo dzisiaj wraz z panią profesor Joanną Chłostą-Zielonką porozmawiamy o serii książek, nie o jednej książce, tylko o serii książek, która opowiada, przedstawia losy II wojny światowej. No dobrze, zaraz będziemy kontynuować. Dzień dobry, pani
dzień
profesor.
Dobry, dzień dobry. No właśnie, tak trudno ująć to, prawda?
Trudno ująć.
W jednym słowie.
Mamy też na stołach swoich, na stole jednym, ale dzielimy go wspólnie.
Nie można się było oprzeć, żeby nie przynieść tych książeczek,
to
bo
prawda.
Trzeba pamiętać, no właśnie, bo może zacznijmy, że mamy mówić o serii, która jest adresowana do dzieci i to do dzieci w wieku, myślę, tak 8-9 lat.
Takich, tak, 8 umieją, plus, prawda?
Tak, 8 plus, które umieją czytać i które no, nie są takimi czytelnikami naiwnymi, które już jakoś się tam czymś interesują, coś tam wiedzą. Jest to seria pod tytułem Wojny dorosłych, historie dzieci. Więc najpierw powiemy, że ona jest bardzo ładnie wydana i dlatego nie mogłyśmy się oprzeć, żeby tych książek nie przynieść. W twardej oprawie, pięknie ilustrowana. Większość tych książeczek ilustruje Joanna Rusinek, żona słynnego sekretarza Wisławy Szymborskiej, Michała Rusinka. No i też te ilustracje są adekwatne do treści. Czasem, ponieważ mówimy o II wojnie światowej, czasem czarno-białe. Niewiele jest takich książeczek, ale kiedy rzeczywiście temat jest dość taki traumatyczny, zauważyłam, że wtedy jest ta taka właśnie jakby stosowana archiwalna kolorystyka. A tak przyjemne jakby w dotyku, takie, które prowokują dziecko do sięgnięcia po tę książkę. Muszę powiedzieć, że jedna na przykład z tych książeczek Joanny Papuzińskiej, Asiunia, jest lekturą w pierwszej klasie szkoły podstawowej, więc te książki już powoli trafiają też do lektur szkolnych. Ile ta seria liczy, to nawet ja starałam się to policzyć, ale tego nie można policzyć.
Trudno jest policzyć.
Bo to już jest wydawane od, nawet można by było powiedzieć, kilkunastu lat, bo gdzieś tam na początku XXI wieku to się zaczęło. Ciągle są wznowienia, bo kilka wydań już, no tej Asiuni to w ogóle już jest chyba, nie wiem, z 5 czy 7, ale są nowe książeczki. Pojawiły się też, bo mówimy tutaj, że to o II wojnie, ale pojawiły się też książeczki już takie nowości o innych kataklizmach w XXI wieku w innych krajach, ale o tym nie będziemy mówić, bo większość tych książek rzeczywiście skupia się nad tematyką II wojny światowej. Ja bym chciała takie pytanie postawić, czy wojna jest dla dzieci? Czy temat wojny jest dla dzieci? I bo też jak pierwszy raz trafiłam właśnie na książeczki przede wszystkim Joanny Papuzińskiej, a Joanna Papuzińska, to też jeszcze trzeba było powiedzieć, że jest nie tylko profesorem literaturoznawstwa, ale autorką książek dla dzieci. Może znają państwo naszą mamę czarodziejkę, bo to chyba taki najbardziej znany jej utwór. No i ona też w tej serii napisała kilka książek i ja tak się zaczęłam zastanawiać właśnie, czy w ogóle druga wojna światowa, przecież o której minęło tak wiele już lat, jest tematem dla dzieci. I to jest problem no, pedagogów, psychologów, też nauczycieli. I wiele jest takich no, odpowiedzi tutaj można było powiedzieć. No, na pewno w ogóle wojna nie jest dla dzieci, no bo wojna nie jest dla dzieci, nie jest dla cywilów. I ta druga wojna, no niestety najwięcej właśnie tych istnień osób słabych pochłonęła, czyli no właśnie tak. Cywilów.
Wojna
dzieci.
Nie jest dla dzieci, ale dzieci brały w niej udział.
Ale dzieci brały w niej udział. I na pewno autorzy, którzy tworzą tę serię, przecież nie siedzą w gromadzie, ale jakiś taki wspólny cel im przyświeca, starają się właśnie tę wojnę jakby, nie chcę użyć tego określenia, odczarować, ale opowiedzieć o niej w tak przystępny sposób, żeby dzieci się nią zainteresowały. I to się wydaje mi, no wydaje się, że to się udało, tym bardziej, że właśnie też dotarłam do takiej wypowiedzi, no bo ja nie wiem, mam dosyć duże dzieci, nie przeprowadzałam takiej sondy, ale starałam się poszukać właśnie takiej odpowiedzi trochę w internecie, jak ta seria jest przyjmowana i znalazłam taką wypowiedź redaktor naczelnej wydawnictwa Literatura, która mówi, że dzieci, które biorą udział w spotkaniach, podczas których czyta się fragmenty tych książek, są zasłuchane, że są bardzo się, jak to się mówi popularnie, wkręcają w ten temat, zaczynają pytać
no właśnie,
o szczegóły.
A pani profesor, muszę pani przerwać w tym momencie, żeby zapytać, bo powiedziała pani, że trzeba opowiedzieć o wojnie tak, żeby zainteresować tą historią, no bo trzeba ją znać i potem idąc w dorosłe życie też wypada ją znać, ale wydaje mi się, że jest drugie wyzwanie. To znaczy, żeby opowiedzieć o tej wojnie tak, żeby...
Nie zanudzić.
Ale też jakby nie propagować pewnego, nie wiem...
Martyrologii.
Martyrologii, ale też takiego, żeby jakby nie osiągnąć odwrotnego skutku, żeby nie zachęcić dzieci do tego, że one teraz wzięłyby karabin na i przykład poszłyby na ulicę. Mm-hmm. Bo to jest też ta dyskusja, którą niektórzy wytaczają, że tak powiem, jak ciężkie działa, chociażby odnośnie hołubienia pomnika Małego Powstańca w Polsce. Tak. Że jak można się cieszyć z tego, że dzieci...
Ja
rozumiem pani...
co mam na myśli, prawda? Szeregi, tak. Wiadomo, no to też ja jestem jak najbardziej przeciwna udziałowi dzieci w walce zbrojnej. Wojna nie jest po prostu to, co powiedziałyśmy, dla dzieci. Ale rzeczywiście, żeby nie wywołać jakichś różnych negatywnych, nie wiem, zachowań, jakiegoś tworzenia, myślenia o wojnie, to trzeba pamiętać, że dziecko czyta w taki sposób naiwny. Że dzieci nie są zainteresowane, kiedy to było, tak? Tylko bardziej, kiedy to było, jakie były fakty, jakie tło historyczne, tylko bardziej skupia się na emocjach. I tutaj mamy do czynienia właśnie z taką sferą raczej utożsamienia się tego czytelnika z bohaterem. Bo bohaterowie, młodzi bohaterowie, małe dzieci, takie właśnie 5, 6, 7-letnie dzieci, bohaterowie tych książeczek, właściwie przypominają każdego, każde dziecko, które mogłoby się w takiej sytuacji znaleźć. I właśnie poprzez takie prowokowanie do empatii, do tego, a jak ja bym się zachował, czy zachowała w takiej sytuacji, że żyję sobie w normalnej, szczęśliwej rodzinie, chodzę do szkoły albo mam iść do szkoły, mam swoje zabawki, babci, dziadka i tak dalej, spokojne mieszkanie, miejsce swoje na ziemi i nagle to się wszystko zmienia. I właściwie w wielu tych historiach powtarza się taki moment, że nagle coś się zmienia. Nagle na przykład w Asiuni Joanny Papuzińskiej, która zresztą jest, bo to też jest taki ważny element, jest książeczką autobiograficzną. Opowiada o małej Asi, czyli o Annie Papuzińskiej. Nagle ojciec przestaje mieszkać w domu i trzeba do niego mówić po imieniu, bo trzeba udawać, że się, no bo on się ukrywa swoją tożsamość. Mama w jakimś momencie znika. Okazuje się, że jest aresztowana i ostatecznie już nigdy nie powraca, czyli...
Tak, w panu apotekarze nie można się bawić na podwórku, nie można wychodzić na to podwórko, na które się wychodziło tak przez tyle lat.
W ogóle też zmienia się miejsce zamieszkania, bo to dzieci przemieszczają, cała rodzina musi zamieszkać w getcie, w innym mieszkaniu.
I najpierw w tym getcie, jak jeszcze były początki, wiemy to prawda, jako dorośli z historii, że najpierw jeszcze można było, ale potem coraz mniej można było robić, więc...
Czyli wychodzimy od takiej sytuacji, nie że wybuchła wojna i coś tam się stało, tylko wychodzimy od takiej sytuacji, coś się zmieniło. Nie ma rodziców, muszę się przeprowadzić. Mm. Na przykład jest taka też książeczka Wszystkie moje mamy, Renaty Piątkowskiej, o chłopcu, którego mama zdecydowała się na oddanie go na aryjską stronę. I on opowiada tak, no i teraz miałem jedną mamę, ale ta mama już nie mogła się mną opiekować, czyli gdzieś tam, my wiemy, że donieśli sąsiedzi, ktoś tam, jacyś szmalcownicy domagali się pieniędzy i on zmienia mamę i ma kolejną mamę i potem jeszcze jedną mamę, a w tym przechodzeniu do kolejnego mieszkania pomaga Irena Sendlerowa. I w tych różnych historiach nawet jest taka książeczka Listy w butelce. To jest Anny Czerwińskiej-Rydel, która jest opowieścią o Irenie Sendlerowej. Mhm. Jest też opowieść o Korczaku. Jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku. Ale też nie jest to jakieś, jak powiedzieliśmy sobie, faktograficzne, encyklopedyczne, tylko też o dziewczynce, która spotyka, myślę o Korczaku tutaj, która spotyka takiego, nagle trafia do sierocińca, który zupełnie inaczej jest skonstruowany i takiego właśnie super doktora poznaje. Sprawa formy. Ja taką tezę tutaj bym postawiła, że takim sposobem, który ułatwia przekazanie tych opowieści o wojnie, jest ich autentyczność. Że one są oparte na prawdziwych osobach, które przeżyły te zdarzenia, na faktach, które miały miejsce. Dzieci, jak się uwiarygodni, to tak jak słuchanie historii, które opowiadała babcia. Ja na przykład słuchałam swojej babci, to opowiedz mi, jak to było w czasie wojny. I moja babcia po raz enty opowiadała mi, jak to było w czasie wojny. I dzieci lubią słuchać takich historii, które naprawdę się wydarzyły.
Tak, to prawda.
I tutaj to mamy do czynienia. Na końcu też czasem są zdjęcia tych osób właśnie z lat wojny, czyli które uwiarygadniają jakby tę historię.
Wydaje mi się, że czytając też te książki, poza właśnie poznaniem tej historii II wojny światowej, to dzieci przenoszą się trochę do innego świata. Świata pozbawionego smartfonów, mediów społecznościowych, siedzenia przy komputerze.
I myślę, że pani chce powiedzieć o tej książeczce Joanny Papuzińskiej, Darowane kreski.
Chcę o niej powiedzieć, ponieważ jest to książka taka, która zasługuje na szczególną uwagę wśród tych książek z tej całej serii. Mhm. Ponieważ no, są to... Joanna Papuzińska jest osobą, osobą pamiętającą czasy okupacji, żyła w okupowanej Warszawie i można powiedzieć, że na kanwie swoich przeżyć stworzyła te darowane kreski. No i jest to też książka nagrodzona Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Janusza Korczaka. To jest prestiżowa nagroda, jeśli chodzi o literaturę dla dzieci. Tak, dokładnie. I też właśnie tak przyniosłam tutaj dwie swoje, można powiedzieć, ulubione. Czyli właśnie wspomniany przeze mnie pan apoteker i darowane kreski.
Ja to nawet darowane kreski to bym porównywała do Dzieci z Bullerbyn. Troszkę. Na pewno wszyscy znają Dzieci z Bullerbyn. Albo nawet trochę, no może do Pipi, może nawet trochę do Ani Zielonego Wzgórza, bo mamy tutaj do czynienia właśnie z tą bohaterką, która miała jeszcze 8 rodzeństwa. I to jest tak, i wojna w tej książeczce, jak to było w czasie wojny, jak sobie dali radę, jak uciekali, jak się przemieszczali, ale też i czasy powojenne. Mhm. I tak jak pani słusznie powiedziała, tutaj nie ma żadnej elektroniki, tak? No, nie właśnie. Ma współczesności, nie ma mediów społecznościowych. Jest taki świat właśnie pierwszych wtajemniczeń, ale taki, jak znamy właśnie z Dzieci z Bullerbyn. No nie wiem, czy jest jakaś, jak ktoś czytał Dzieci z Bullerbyn, to musiał się zakochać w tej książce. Ja tu się przyznam, że 13 razy przeczytałam Dzieci z Bullerbyn.
Dzieci z Bullerbyn mają swoją moc, to
mają
prawda.
Mają swój urok, taki właśnie, takiego świata stworzonego wśród dzieci. I tutaj tam właśnie Aśka, tak, ta bohaterka tych darowanych kresek, czyli znowu Joanna Papuzińska, opowiada, jak oni sobie tam zorganizowali mieszkanie, dosłownie, jak stół wyglądał, jak kuchnia wyglądała, jak mieszkali. Opowiada o swoim rodzeństwie starszym i młodszym, o szkole, o pisaniu stalówką, o tym, że tam stawiała kleksy, aferowaniu książkami, bo książki to takie właściwie sakrum w życiu Papuzińskiej. To też bardzo mi się podoba. No, gdyby dzieci zechciały przeczytać tę książeczkę, ja myślę, że to powinna ta książka stać się lekturą szkolną, bo to jest taka polska, taki właśnie polskie Dzieci z Bullerbyn. Jak to było po wojnie? Może właśnie, no dzisiaj jest już naprawdę dużo lat po tej wojnie, więc to już są historie babci i dziadków rzeczywiście, a nie rodziców. No ale jeszcze długo po wojnie w Polsce się trwała taki marazm i taka bieda, więc rzeczywiście na przykład problemy takie aprowizacyjne, problemy ubioru, że nie wiem, że ta Asia mówi, że miała jakieś tam 3 rzeczy do ubrania, to dzisiaj jest w ogóle w takim natłoku konsumpcjonizmu właściwie aż niewiarygodne, ale to tak uczy też bardzo pokory, bo znowu też trzeba pamiętać, że chociaż lansują młodzi pisarze, czy w ogóle pisarze teraz piszący literaturę dla dzieci, że nie powinna być wyposażona w dydaktyzm, to zawsze jakaś tam nuta tej nauki, tego pouczenia, tego nawet pokazywanie świata już jest, prawda? Uczeniem tego świata i takim dydaktyzmem. Więc tutaj jest taka równowaga i w darowanych kreskach, ale w tych wszystkich książeczkach, że nie ma, jest troszeczkę nauki, no bo ona zawsze się pojawia, ale jest trochę przygód z prawdziwych historii. No ja jestem zachwycona tą serią i jako dorosła osoba czytam te książki z przyjemnością. Też trzeba pamiętać o takich walorach formalnych. Napisane są piękną polszczyzną.
Formalnych, piękną polszczyzną też tekstu. Wydaje mi się, że jak na właśnie wiek 8+, i
jest
powiedzmy,
akurat
nie jest to strona zadrukowana maczkiem, że dziecku trudno będzie przebrnąć przez te kartki, no bo jednak dopiero rozpoczyna tak naprawdę swoją przygodę z czytaniem.
Nie aż tak długie,
to prawda.
Do kilkudziesięciu stron.
Ale chociażby też panu apotekarze, ponieważ właśnie mamy tutaj opowieść o rodzinie żydowskiej, mamy takie przypisy, można by powiedzieć, gdzie mamy chociażby wyjaśnione, co to jest Tora, co to jest Talmud, co to była Kabała na przykład dla Żydów, Dybuk, na przykład co to jest Dybuk, to może powiem. Dybuk to dusza zmarłego wcielająca się w człowieka, tak Żydzi mówili.
Tak, proste wyjaśnienia, bo jeśli się pojawiają,
też,
to nie jakieś
ale przy okazji też poszerzające wiedzę i tak mówi się książki dla dzieci, ale ja tutaj nie znałam tych wszystkich słów. No może Talmud to znałam, czy tam inne, ale nie wiedziałam na przykład, co to jest Dybuk, więc też poszerzyłam w jakiś sposób swoją wiedzę. Więc rzeczywiście muszę przyznać, że pani profesor zaproponowała tutaj tę serię. Ja o niej nie wiedziałam, ale kupiłam, mówiąc kolokwialnie, pomysł absolutnie. I polecamy też słuchaczom, którzy na przykład mają w rodzinie dzieci, którzy może wielu
trzeba
z naszych słuchaczy
właśnie
nie ma swoich dzieci, ale może niektórzy mają też swoje dzieci, czy mają w rodzinie dzieci, to myślę, że to jest świetny prezent. Za chwilę sklepy różne wielkopowierzchniowe powystawiają dekoracje bożonarodzeniowe, tak, i przypomną nam o tym.
Zaplanować.
To ja jeszcze tylko dodam, że to jest wydawnictwo Literatura Łódź, żeby łatwiej było znaleźć. Na stronie internetowej można kupić bez problemu. Polecamy, chociaż nie mamy z tego tytułu żadnych profitów.
Ale popularyzujemy tutaj literaturę, tak, i dzisiaj też literaturę dziecięcą.
Dziękuję bardzo. I jeszcze pani profesor Joanna Chłosta-Zielonka była tymczasem po raz ostatni gościem tej audycji. Właściwie gościem to jest złe słowo, bo była jej stałym elementem przez jakiś czas, ale w tej chwili robimy sobie przerwę.
Krótką przerwę.
A my, cóż, z panią profesor być może spotkamy się jeszcze w przyszłości, albo na przykład przy okazji jakiegoś innego wydarzenia związanego z literaturą. Myślę, że ta współpraca będzie kontynuowana na różnych polach i o różnych porach. O tak.
Tak, z wielką przyjemnością na pewno odpowiem na każde zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że w imieniu słuchaczy również mogę podziękować.
Dziękuję.
I to już wszystko w październikowym wydaniu Kortowskiej Audycji Literackiej. Na listopadowe zapraszam już pierwszego dnia miesiąca. Będzie to Dzień Zadumy i Pamięci o Zmarłych, ale mam nadzieję, że pomimo to znajdą państwo chwilę, aby włączyć radio i poddać się refleksji o literaturze. Być może także tej związanej z przemijaniem. Zatem do usłyszenia 1 listopada o godzinie 12, a dziś za uwagę dziękuję. Marta Wiśniewska. Do usłyszenia.